Aleksandra Pietruszewska, witam w pierwszym odcinku audycji Polski na tapecie. Dzisiaj, z racji tego, że zbliżają się kolejne mecze kwalifikacyjne reprezentacji Polski, połączymy sobie temat polszczyzny z piłką nożną. Wydawałoby się coś nie do pogodzenia, ale udowodnię, że gdyby nie poeta, nie mielibyśmy komentarzy sportowych w takim kształcie, jak znamy je dzisiaj. Ale zanim to, wrócimy do zjazdu Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, który odbył się we wrześniu na Uniwersytecie Zielonogórskim, a przedstawicielem tego towarzystwa jest pani profesor Marzanna Uździcka, która powiedziała nam kilka słów na temat internetowego słownika poprawnej polszczyzny. Taki był temat jednego z wystąpień podczas zjazdu, a koncepcję tego słownika zaprezentowała profesor Dorota Zdunkiewicz-Jedynak. Posłuchajmy, co powiedziała pani profesor Marzanna Uździcka z Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego o tym właśnie słowniku poprawnej polszczyzny.
Po pierwsze, będą to robić fachowcy, którzy znakomicie znają uzus językowy, znakomicie znają kodyfikację językową, uzus, czyli to, co się dzieje wśród społeczeństwa i kodyfikacja, co się dzieje w słownikach. Będą wykorzystywali najnowsze źródła. Będzie to opatrywane metodologią naukową, więc nie będzie to robione z przypadku, bardzo dokładnie przy takiej szerokiej konsultacji językoznawców.
Mamy nadzieję, że internetowy słownik poprawnej polszczyzny, kiedy już powstanie, to będzie służył nam wszystkim, zwłaszcza dziennikarzom, którzy muszą szczególnie dbać o dobro polszczyzny, o jej piękno, o jej poprawność. A o tym, jak radzą sobie z tym komentatorzy sportowi, rozmawiałam z panią profesor Magdaleną Staciąg, także z Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego. Naszym gościem w studiu jest pani profesor Magdalena Staciąg z Instytutu Filologii Polskiej.
Dzień dobry państwu.
Porozmawiamy sobie dzisiaj na temat języka komentatorów sportowych oraz piłkarzy. Temat interesujący i przyznam, że nieprzypadkowy, ponieważ już w tym tygodniu kolejne mecze eliminacyjne reprezentacji Polski.
No tak, z pewnością będziemy się tym bardzo ekscytować. No i oczywiście słuchać także komentatorów sportowych. Niestety kibice mają to do siebie, że słuchając najchętniej wytykają błędy, wyszukują tych błędów i długo je później komentatorom sportowym pamiętają. Natomiast ja tutaj chciałabym od razu zastrzec, że nie jest jestem tu po to, żeby wytykać błędy komentatorom.
Bo jako poloniści także zdajemy sobie sprawę z tego, jak trudną pracą jest komentowanie meczów na żywo.
To prawda. No to jest taka, powiedziałabym, trudność podwójna. Dlatego, że z jednej strony trzeba oczywiście być dobrze przygotowanym i w miarę fachowo udzielać tego komentarza, a z drugiej strony widzowie, no i też taki jest chyba wymóg gatunku, liczą na spontaniczność. Czyli trzeba tutaj wyważyć między tymi dwoma biegunami, bo z jednej strony właśnie odbiorca nie wybaczy braku merytorycznego przygotowania, ale z drugiej strony nudzi się, gdy słyszy taką formę odczytywaną komentarza. To niewątpliwie tylko mistrzowie mogą te dwie sfery godzić.
Pani ma swoich takich osobistych mistrzów gatunku?
Muszę przyznać, że nie jestem kibicką sportową, to pierwsza sprawa, ale oczywiście ten język komentatorów sportowych staram się śledzić, jak i wszystkie inne medialne aspekty języka i znam więcej te komentarze z lektury, z ocen, aniżeli z takiego emocjonalnego odsłuchu, że tak powiem. Czyli nie ekscytuję się tym, ale oczywiście no takim niedościgłym chyba wciąż i dla praktyków, i dla tych, którzy są odbiorcami, mistrzem, pozostaje Bogdan Tomaszewski. Jednakże, no nie ma go już dziś wśród nas, ale tę lukę, zdaje się, bardzo dobrze wypełnia jego syn, który obecnie także komentuje tenis ziemny, czyli to jest ta ulubiona dyscyplina również jego ojca, mistrza w gatunku. nie lubią, wiem, odbiorcy, przynajmniej w internecie to bardzo widać, gdy takie zgryźliwe komentarze anonimowe się pojawiają, na przykład redaktora Szaranowicza, czy tych bardziej doświadczonych i od dawna obecnych na antenie telewizyjnej, także w radiu, komentatorów, natomiast ja ich bardzo cenię. Cenię ich właśnie za fachowość, cenię ich za taki profesjonalizm, no ale oczywiście te młode twarze także są interesujące. Muszę przyznać, że ostatnio bardzo mi się podobają dialogi, to znaczy takie komentarze podwójne, gdy jest i dziennikarz, komentator i przedstawiciel danej dyscypliny. To się, zdaje się, bardzo dobrze sprawdza.
Właśnie w toku rozwoju mediów także komentarz przeszedł przemiany i nagle dziennikarzowi zaczął towarzyszyć również ekspert.
Och, jeśli mowa o rozwoju, to warto sięgnąć do początków w ogóle dziennikarstwa sportowego, bo to jest fascynująca historia. Dziennikarstwo sportowe jako specyficzne, już takie specjalistyczne, rodziło się w latach 20. XX wieku po odzyskaniu niepodległości przez Polskę i w tych pierwszych odczuciach, jak gdyby, czy na początku, to uznawano to za zawód zupełnie niepoważny. Wręcz rodzice wykształconych młodych ludzi byli załamani, gdy dowiadywali się, że taki właśnie zawód chłopcy zamierzają uprawiać. Uważano, że jest to zawód dla jakichś wykolejeńców życiowych, którzy nie znaleźli możliwości zrobienia kariery w innych dziedzinach. Co więcej, nie tylko sam z zewnątrz niejako ten zawód był źle postrzegany, ale także w samych redakcjach. Dziennikarz sportowy był najniżej w hierarchii. No i to oczywiście zniechęcało, ale bardzo szybko się zmieniło, bo rok 1926 to jest przełom tutaj w zakresie dziennikarstwa sportowego. Wówczas Przegląd Sportowy, czyli pierwszą taką polską sportową gazetę, bierze w swoje ręce Kazimierz Wierzyński, poeta, skamandryta, który robi z niej majstersztyk. I także szkoli redakcję i właśnie pojawiają się ci pierwsi znakomici dziennikarze, którzy później pracują przez długie lata.
I także Kazimierz Wierzyński w swoich utworach porusza tematykę sportową i pojawia się tam już język taki typowy dla sportu.
To prawda, zdaje się, że cały jeden jego tomik poetycki jest poświęcony Igrzyskom Olimpijskim.
Do dziś pamiętam cytat z jednego z wierszy: dziś pod chmurami futbol, mecz ogromny. To bardzo zapada w pamięć.
Tak. Tutaj warto dodać, że komentatorzy sportowi także czasami popisują się taką poetycką frazą, z różnym zresztą skutkiem. Czasami rzeczywiście utrafiają w gusta publiczności i mieszczą się jeszcze właśnie w tym takim języku charakterystycznym dla dziennikarstwa, a czasami już wychodzą poza te ramy i brzmi to wówczas sztucznie, jakoś tak manierycznie i może drażnić.
Język dziennikarstwa sportowego, tego komentarza sportowego w trakcie meczów, jest też pełen metaforyki, obrazowania, chęci oddania tego, co dzieje się na boisku tu i teraz. I to jest chyba najbardziej charakterystyczna cecha obok tej ekspresywności w języku dziennikarzy.
Ja myślę, że tutaj jednak dużo zależy od medium, bo dziennikarstwo radiowe charakteryzuje się właśnie taką obrazowością, taką plastycznością języka, no bo w radiu trzeba opowiedzieć to, co się widzi, prawda? Czym innym jest właśnie komentarz radiowy, sportowy, czym innym komentarz telewizyjny, bo w tej sytuacji dziennikarz właściwie towarzyszy odbiorcy. Telewidz widzi to, co się dzieje na boisku, a komentator uzupełnia niejako to, co można zobaczyć. Więc nie ma się co dziwić, że właśnie w radiu jest miejsce na taką kwiecistą wymowę, jest miejsce na to, aby właśnie w sposób plastyczny, taki bardzo często właśnie metaforyczny, obrazować całą sytuację na boisku czy na stadionie. Natomiast myślę, że dziennikarz telewizyjny ma tutaj duże pole do popisu, jeśli chodzi o tło całego wydarzenia, bo no cóż, sięgając do znanej frazy, koniec jest, każdy widzi, prawda? Więc to, co się dzieje na boisku, właściwie telewizowie mogą śledzić. Ale całe tło kulturowe, to znaczy opis stadionu, jego historii, życiorysu poszczególnych piłkarzy, którzy występują w meczu i tak dalej, i tak dalej. No to jest, myślę, ta wartość, którą komentator może, telewizyjny, może tutaj wnieść dodatkowo. Komentator radiowy musi być bardziej skupiony na tym, co tu i teraz.
Proszę powiedzieć, czy śledzi pani także to, jak wypowiadają się piłkarze, na przykład po meczach, ponieważ dosyć często zdarza się, że dziennikarz po meczu też prosi o zabranie głosu przez któregoś z zawodników.
Nie śledzę tego jakoś tak bardzo wnikliwie, natomiast oczywiście także oglądałam Euro 2016, więc była okazja, żeby bliżej się piłkarzom przyjrzeć. Zresztą nie tylko w takiej oficjalnej sytuacji, jaką jest konferencja prasowa, ale także przecież kamera z tego cyklu Łączy nas piłka, prawda, towarzyszyła tym piłkarzom właściwie w dzień i w nocy, i w autobusie, i przy posiłku, i właśnie w wolnym czasie, gdy oglądali telewizję, grali w gry komputerowe, czy tam szykowali sobie ulubioną pizzę. Więc można było trochę lepiej ich poznać. I nie wiem, czy można mówić o czymś takim jak język piłkarzy sportowych. To są normalni ludzie. To są zwykli ludzie, którzy mają swoje, jak to się mówi, no tak bardziej fachowo w językostwie i dialekty, czyli takie osobnicze style, swój styl mówienia, wyrażania się, zachowania komunikacyjnego. Nie możemy też oczekiwać, myślę, od piłkarzy, żeby byli mistrzami słowa, żeby byli mistrzami polszczyzny. Mają zupełnie inne zadanie i raczej trzeba oczekiwać, żeby strzelali gole, a nie popisywali się piękną frazą.
Pytam o to też nie bez powodu, ponieważ karierę w tegorocznym Euro zdobyło, można tak powiedzieć, określenie Fusy.
Fusy.
Tak, nie wiem, czy miała pani okazję o tym usłyszeć, bo to właśnie również na Łączy nas piłka można było to usłyszeć. Z czasem na kanale Łączy nas piłka zaczęły powstawać takie krótkie filmy z wywiadami z tymi właśnie piłkarzami, przy czym właśnie były to luźniejsze takie rozmowy, nie wywiady, ze względu na to, jaki jest sam też ten kanał. I te rozmowy nazywano Kafe Fusy.
Aha.
Poprzez analogię chyba do Kafe Futbol również.
Tak. No tutaj łączą się takie i właśnie intertekstualne gry i też pewnie jakiś taki specyficzny, nie powiedziałabym, że fachowy, ale po prostu jakaś wspólnota komunikatywna powstaje, ludzi, którzy potrafią się porozumiewać w zakresie własnego kodu. No bo ja, prawdę mówiąc, już bym nie wiedziała, co to są fusy.
I na tym zakończymy naszą rozmowę. Dziękuję serdecznie za zabranie głosu na temat języka piłkarzy oraz komentatorów sportowych. Zdaję sobie sprawę, że jest to tematyka dla nas, kobiet, dosyć trudna, również z racji tego, że zawód komentatora jest bardzo jednak męski.
Tak, to prawda. Tak samo jak i na stadionach widzimy przede wszystkim mężczyzn kibicujących, chociaż trybuny coraz częściej wypełniają się kobietami. Zresztą piłka kobieca też zaczyna być popularna, a przynajmniej uprawiana. Natomiast muszę powiedzieć, że moja koleżanka z Uniwersytetu Łódzkiego, Beata Grochala, wydała w zeszłym roku potężną książkę 500-stronicową na temat komentarza radiowego, telewizyjnego i internetowego. Więc to nieprawda, że językoznawczynie językiem sportu się nie zajmują, także mogą w tym znaleźć fascynujący temat.
I być może wkrótce będziemy oglądali kobiety nie tylko w studiach sportowych, gdzie pojawiają się już coraz częściej, ale również na stadionach, gdzie na żywo będą komentowały mecze.
Życzmy sobie tego.
Dziękuję serdecznie. A naszą rozmowę myślę, że dobrze może podsumować w odniesieniu do komentatorów. Także cytat z wypowiedzi Jana Tomaszewskiego. Tak jak wszyscy komentatorzy, przepraszam już za wszystkie błędy, jakie popełniłem, ale taka jest piłka. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję.
Naszym gościem w radiu była profesor Magdalena Steciąg z Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego. No i zachęcamy też do przeczytania tej książki, o której mówiła pani profesor, książki Beaty Grochali na temat komentarza sportowego w mediach. A ja jeszcze z naszego medialnego obowiązku tylko powiem, że fusy to określenie, którego używają nasi kadrowicze na określenie piłkarzy, którzy na co dzień nie występują w europejskich ligach. Dziękuję serdecznie za uwagę. Audycję realizował Mateusz Kasperczyk.